Chwała Panu Bogu. Nie powiem, jak się czuję, bo sam nie wiem, ale parę miesięcy mnie tu nie było w czwartek i cieszę się, że dziś mogę być i dzielić się tym, co Bóg mi położył na sercu. Czytałem dziś Słowo i Boże i chcę wam przeczytać ten fragment z listu Pawła do Efezjan, z pierwszego rozdziału. List Pawła do Efezjan, pierwszy rozdział, od trzeciego wiersza. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nielegalni przed obliczem Jego w miłości, przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności, oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym Go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi, w Nim, w którym też przypadło nam w udziale stać się cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku według postanowienia Tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej, abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały Jego, my, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie. W Nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. Taki długi wstęp tego listu do Efezjan i w nim takie długie zdania, ale wszystkie mówią o tym, że mamy być wdzięczni Bogu, mamy być wdzięczni Chrystusowi, że Bóg Ojciec i Jego posłuszny Syn sprawili wszystko, obdarzyli nas wszystkim, że mogliśmy skorzystać z tej łaski zbawienia, otrzymać tą obietnicę zbawienia, przyszłego połączenia się tego, co niebieskie z tym, co ziemskie, ale ziemskie to jest to, które się oddało Chrystusowi. To, co jest na ziemi, w Nim, a nie tylko to, co jest, a nie wszystko to, co jest na ziemi. Ale kiedy dziś czytałem ten rozdział i następne wiersze, jeden z nich mnie tak bardzo dotknął i sam nie wiedziałem, do jakich przemyśleń dojdę, ale o tym później. Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienie ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy, dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie. Ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Nie będę czytał dalej, to są bardzo, zwłaszcza dla kogoś, kto się nawrócił, kto stawia pierwsze kroki, kto zaczyna rozumieć takie zdania długie, ale wszystko podkreśla rolę Chrystusa w Bożym planie i w naszym życiu. Po prostu w naszym życiu. To, jak postępujemy, jak myślimy, jak czujemy. To wszystko jest, musi być poddane Chrystusowi. Ja bym dzisiaj chciał mówić o oczach i patrzeniu. Pomijając to, że nie mam w tej chwili okularów, ale to już byłaby czwarta para moich oczu. Jako człowiek, nie licząc okularów, ja mam trzy pary oczu. I każdy z nas ma trzy pary oczu. I chciałbym właśnie, abyśmy dzisiaj się zastanowili, którymi oczami patrzymy i co widzimy i jaki to wpływ ma na nasze życie, to co widzimy i jak to odbieramy. Pierwsza para oczu to są te, które mamy w głowie. Tu nasze fizyczne oczy. I widzimy tymi oczami świat dookoła nas. I to, co widzimy, nam się podoba albo nie. I co robimy z tym, co widzimy? Najczęściej to, co nam się podoba, to chcemy mieć. Pożądamy tego, co nam się podoba. Ot po prostu. Coś nam się podoba i chcemy to mieć. Coś nam się nie podoba i nie chcemy tego. Drugie oczy, które mamy, to wymienione w tym liście do Efezjan i to tak mi pokierowało moimi myślami, to oczy serca. Oczy serca, można by powiedzieć, że są trochę lepsze od tych oczu w głowie, oczu umysłu, dlatego że oczami serca też coś widzimy. I to, co widzimy oczami serca, to albo kochamy, albo nie lubimy. I znowu, jeśli coś widzimy, to chcemy mieć. Chcemy mieć to, co kochamy, a tego, czego nie kochamy, nie chcemy mieć. Ale czy to nasze serce jest takie dobre? Słowo Boże mówi, że z serc pochodzą także nie tylko dobre rzeczy, ale i złe. Bo to, co się podoba naszym oczom, nie musi być dobre. To, co kochamy oczami serca, też nie musi być dobre. Po prostu kochamy i chcemy mieć. Patrząc na coś, podoba nam się i chcemy to mieć. I pożądamy tego. I to wcale nie muszą być rzeczy dobre, ale rzeczy, które nam się podobają lub które kochamy, jeśli patrzymy sercem. Ale tu jest takie zdanie w 15 wersecie: odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych. Sercem chyba nie jesteśmy w stanie kochać wszystkich. W sercu jest miejsce na miłość, ale jest też miejsce na inne emocje, na inne uczucia. Żeby się Bogu podobać, żeby pełnić wolę Bożą, musimy mieć oczy duchowe. Te oczy, które sprawią, że będziemy chcieli pełnić wolę Bożą. Że będziemy przyjmować wszystko to, co nam Bóg daje w życiu. Nie tylko to, co nam się podoba, ale często także to, co się nie podoba nam, ale jest dobre. To, czego nie kochamy, ale według Boga jest dobre. To tylko oczy duchowe, jeśli je mamy, jeśli umiemy z nich korzystać, pozwoli nam nie kierować się oczami, które widzą i oczami, które czują, ale oczami, które są mądre i boją się Boga. Jak patrzymy na to, co nas otacza? Jak patrzymy na tych ludzi, którzy nas otaczają? Jak patrzymy na Boga? Którymi oczami? Jest tylko jeden mądry wybór. Patrzeć oczami duszy. Duszy, która jest oddana Bogu. Która jest nawrócona. Duszy, którą dał Duchem, który wlał w nas Bóg. Jeśli nie mamy tego Bożego Ducha i tych oczu, będziemy patrzeć oczami ciała lub oczami serca. Będziemy się kierować tym, co ładne i tym, co kochamy. Musimy się kierować tym, co dobre. Co dobre według Słowa Bożego. Wtedy będziemy mieli więcej miłości, niż mamy w sercu. Bo będziemy mieli miłość dla wszystkich świętych, ale i dla prześladowców. Będziemy kochać to, co ładne i to, co brzydkie. To będziemy czynić, czego nie czyni człowiek, który nie zna Boga. Tylko Bóg daje takie spojrzenie mądre i takie serce mądre i takiego ducha mądrego, który będzie słuchał się Jego słowu, słuchał się Jego słowa, będzie pełnił wolę Bożą, będzie się bał patrzeć na to wszystko, co nas otacza, na nasze życie inaczej. Kiedy patrzymy oczami ducha, nie budzi się w nas pożądliwość. Pożądliwość, która rodzi grzech. Patrzenie oczami fizycznymi, patrzenie nawet sercem, może wzbudzić pożądliwość, jeśli kierujemy się właśnie tym, co ładne lub tym, co lubimy, co kochamy, a nie tym, co jest dobre. Tym, co Bóg uznaje, że jest dla nas dobre. Sprawdźmy, jak patrzymy na to, co robimy, jak patrzymy na to, co nas otacza. Czy kierujemy się sercem, czy rozumem, czy wolą Bożą. Amen.
Chwała Panu Bogu. Mamy trzy pary oczu i Mariusz mówił o tych oczach. Tak sobie właśnie myślałem, ta trzecia para. Wiedziałem o dwóch. Na pewno, że się zgadzamy, a trzecia para, serce. Oczy serca, które potrafią widzieć dobre, ale też potrafią widzieć i pożądać złego. Zależy, co w sercu. Natomiast oczy ducha, te oczy otworzył nam Bóg, kiedyś nie widziały i przez nie widzimy dobrze, wyraźnie i prawidłowo, przez te oczy, które Bóg nam otworzył. Kiedyś ich nie mieliśmy, ale zamknięte, zasłonięte. To są oczy ducha, oczy, które potrafią i widzą sprawy Boże i rozumieją. I chcielibyśmy nimi patrzeć. Mariusz mówił o bojaźni Bożej. Ja chciałbym przeczytać piękny fragment Bożego Słowa, który ma niesamowitą, niezwykłą kwintesencję, niezwykły koniec. Rzadko czytał może takie duże fragmenty, ale cały rozdział z Księgi Joba. Rozdział 28. Bardzo takie, powiem, głębokie słowa są tutaj, bardzo piękne porównania, bardzo takie, powiem, wymyślne odniesienia, porównania, jak taka piękna jakaś poezja. O, 28 rozdział cały przeczytajmy. Tak, są kopalnie srebra i miejsca, gdzie się płucze złoto. Żelazo wydobywa się z ziemi, a miedź wytapia się z rudy. Położono kres ciemności. Bada się rudę aż do najdalszych zakątków, w ciemności i mroku. Zobaczcie, już Job pisze o takich osiągnięciach, powiem, wydawało się, naszych wieków, naszych czasów, o kopalniach głębokich, ciemnych. Job już pisze o nich. przeczy to tej nauce, tej teorii ewolucji, że kiedyś tylko umieli krzemieniem, rozłupanym kamieniem, kością używać to jako sprzęt. Tutaj jest wszystko to, co teraz znajdujemy, tylko technika inna. Natomiast dochodzili tam. Żelazo wydobywa się z ziemi, a miedź wytapia się z rudy. Dzisiaj też się wytapia z rudy, nic innego. Położono kres ciemności, tej ciemności podziemnej. Gdzieś do człowiek dostał się, mógł się dostać i dostawał się. Czwarty wiersz. Kopią szyb w dolinie. Szyby były kopane, głębokie. Z dala od osiedli. Zapomniani przez przechodniów. Bez oparcia dla nóg wiszą, kołyszą się ciężkie warunki pracy górników gdzieś tam w szybach, w tunelach. Bez oparcia dla nóg wiszą, kołyszą się gdzieś zawieszeni na linach. Z ziemi pochodzi chleb, lecz w głębi jest ona rozgrzebana jakby przez ogień. Już to wiedzieli. Jej kamienie zawierają szafiry. Ma też w nich ziarenka złota. Ścieżki do niej nie zna sęp i nie wypatrzyło jej oko sokoła tak głęboko. I o tym Job wiedział, nie miał telewizji ani internetu, a wiedział o tym. To nie było jakimś tam, powiem, niedostępnym albo dalekim, nie ta cywilizacja, byśmy powiedzieli, nie. Nie kroczą, ósmy wiersz, nie kroczą po niej dzikie zwierzęta, nie stąpa po niej lew. Po krzemień człowiek wyciąga rękę, wywraca góry od podstaw. Zobaczcie, jaka siła już była w ludziach dawno. Wywraca góry od podstaw. W skałach wykuwa sztolnie, a jego oko dostrzega wszystko, co cenne. Nakłada pęta na rzeki, aby nie przeciekały. Wywodzi na światło to, co skryte. I teraz niezwykłe pytanie. Lecz gdzie można znaleźć mądrość? A gdzie jest siedziba rozumu? I próba odpowiedzi, czy kilka odpowiedzi, albo kilkanaście odpowiedzi. Człowiek nie zna drogi do niej. Odpowiedzi, które kładą kres poglądom ludzkim albo zrozumieniu ludzkiemu. Człowiek nie zna drogi do mądrości. Wiecie, jeszcze powiem, zatrzymajmy się na tym pytaniu. Lecz gdzie można znaleźć mądrość i gdzie jest siedziba rozumu? W samym tym pytaniu jest mądrość tego człowieka, kto się pyta. Dlatego, że ludzie dzisiaj nie pytają się o mądrość, mówią, że mają mądrość. To jest taki błąd ludzi i taka tragedia ludzi, że się nie pytają o mądrość, nie szukają mądrości, bo mówią, że są mądrymi. Tak naprawdę nie są mądrymi, są głupimi. Bo ich mądrość, ktoś może powiedzieć, no jak to? A profesorowie, naukowcy, odkrywcy, co oni mają? Bóg mówi, że mądrość ludzka jest głupstwem u Boga. Mądrość astronomów, niesamowita. Bóg mówi, że bawi się z nimi jak w kotka i myszkę. Człowiek, myśląc o tym, że jest mądry, nie podejmuje nawet próby, żeby zapytać o mądrość. To pytanie już jest mądre. Gdzie można znaleźć mądrość? Gdzie jest siedziba rozumu? Ten, który nie szuka tego, nie pyta o to, jest zarozumiałym, powiem, w swojej głupocie. Zarozumiałym. W swojej głupocie. Takim był kiedyś król Nabuchodonozor, który powiedział, wyszedł na swoje mury, spojrzał na swoje mocarstwo, wiedział wszystko o tym mocarstwie prawie, widział moc, widział siłę, widział to, co zbudował i mówi, czyż to nie ja? Wierzył w swoją mądrość. Okazało się, że nie była to żadna mądrość. To Bóg go wyniósł na tą pozycję. Później Daniel tak mówi, kiedy jego syn Dariusz przy okazji uczty, pijaństwa kazał ściągnąć naczynia świątynne i wśród pewien kobiet lekkich obyczajów, wśród rozpusty, wśród kompanów, śmiechu, żartów przynieście naczynia ze świątyni Boga jakiegoś. Piękna historia, wiecie, i kiedy zobaczył rękę, która pisała na ścianie, Bóg posłał rękę, która pisała. Warto przeczytać jego reakcję. Wszystko z niego wyciekło. Całe męstwo, cała odwaga, cały, powiem, pijacki rubaszny humor, wszystko. Jest napisane, że zbladł, nogi, kolana o kolana mu dygotały i z całej mocy zawołał, z całej siły, w przerażeniu najwyższym. Co to jest? I Daniel mu powiedział, Bóg wyniósł twojego ojca. Ty o tym wiedziałeś, ty o tym wiesz, że to Bóg, a on pomyślał, że to on doszedł do takiej potęgi i sławy i Bóg go w jednym momencie strącił i przez 7 lat był jak bydle. Pas się razem z trzodą, jadł trawę. Wiecie, on myślał, że jest mądry. Czy nie miał podstaw, żeby myśleć, że jest mądry? Takie mocarstwo, tak zarządzać, tak doprowadzić, tak się nie dać, powiem, wyrolować politycznym przeciwnikom? Tak, jak myślimy o tej i zostajemy przy tej mądrości, to i dlatego, że ludzie zostają przy tej mądrości, mówią, jestem mądry, nawet się nie pytają o tą mądrość. Już samo to zadanie tego pytania świadczy o mądrości tego, kto go zadaje. Lecz gdzie jest mądrość? A gdzie jest siedziba rozumu? Człowiek nie zna drogi do niej. Pierwsza, powiem rzecz, człowiek nie zna drogi do mądrości. Nie wiem, czy się zgadzacie z tym, bracia i siostry, czy myśleliście do tej pory, że jednak trochę zna. Są tacy cwaniacy, którzy potrafią, są tacy mądrzy. Ja jestem taki... No, ja tam wiem, gdzie jest mądrość. Nie, człowiek nie zna drogi do mądrości. Musimy to zrozumieć. Człowiek nie zna drogi do mądrości. Kochani, dlatego ludzie, którzy żyją bez Boga, nigdy do mądrości nie dojdą i nigdy jej nie znajdą. Szukają, ale nigdy jej nie znajdą. Szukają i myślą, że już mają prawie, a okaże się to wielkim niewypałem, strasznym. Okazuje się zawsze. Koło się toczy, ale następni nastają i myślą, że oni już mają. Że oni już mają. Człowiek już jest bliski na przykład ucieczki z ziemi, tak? Gdzieś na księżyc. Mało myśli nawet o jakimś tam, o czym to myślą? O Marsie czy o Wenusie? O Marsie? Bliżej, tak? Myślą, że już tam można będzie zakładać, wiecie, za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, jeśli ten świat, to już będą prawie mieli w garści, będą myśleli, że już mają taką mądrość, jaką nikt w całej historii nie miał. Oni mają. Mają już możliwość. I co będzie, jak Bóg strąci Mars z nieboskłonu? Na co im się przyda ich mądrość? Jak Bóg ich tam sięgnie, jeśli nawet uciekną tam? Na co im się przyda? Wydaje im się, prawda? Nie, człowiek nie zna, to jest prawda biblijna, to jest Boża prawda. Człowiek nie zna drogi do niej. Nie można jej znaleźć w krainie żyjących. To jest piękne, 14 wiersz. Otchłań, mówi, nie ma jej we mnie. Otchłań. Coś, co nie ma kresu. Coś, co nie ma granicy. Otchłań. Wszystko tam się zmieści w tej otchłani. Wydawałoby się, wszystko się zmieści w otchłani. Kiedy astronauci, nie astronauci to też, ale kiedy astronomowie mówią o tych przestrzeniach, o tych czarnych dziurach, o tych galaktykach, otchłań, niesamowita otchłań, wszystko, nie, wiecie, co tam się nie mieści? Się okazuje, że nasza galaktyka to jest główka od szpilki, wśród innych, jej kochany, nasza galaktyka, nie tylko nasz klimat tutaj, nie nasza atmosfera, galaktyka nasza, której nie można pojąć, nie można dostrzec. A ona jest jak główka szpilki wśród innych, wielkich, wielkich, powiem, przestrzeni, otchłani kosmicznych. I ta otchłań mówi, nie zna, nie ma jej u mnie. Kochani, nie ma mądrości, nawet w otchłani, całej otchłani potężnej. Otchłań mówi, nie ma jej u mnie. Nie, a morze powiada, u mnie też nie. Ludzie do tej pory nie zbadali tak naprawdę najgłębszych miejsc Ziemi. Gdzieś tam kiedyś czytałem teraz niedawno, że coś tam, będą próbować rozstrzygnąć, jak to powstała ten rów mariański. Coś tam mają, może tam się coś uda. Do tej pory, chociaż już nawet lecą na Księżyc, polecieli dawno. A tego jeszcze nie mogą. Morze, głębiny morskie, nieprzebrane, mówią, żywności, zapasy przeogromne, przeogromne. Niewyczerpane. I morze mówi, u mnie nie ma mądrości. Też nie ma, nigdzie tam nie schowana. Gdzie ta mądrość? To jest coraz taka cenniejsza, prawda? Prawda? 15 wiersz. Nie można jej dostać za szczere złoto, ani nie można nabyć jej na wagę srebra. Nie można za nią zapłacić złotem ofiru, ani drogocennym onyksem lub szafirem. Nie można. Nie ma. Niedostępna. Nie dorówna jej ani złoto, ani szkło. Szkło już znali wtedy. Nie można jej zamienić na kosztowności szczerozłote. Perły, kryształy, zobaczcie, całe bogactwa, marzenia, nie wchodzą przy niej w rachubę w ogóle, przy mądrości. Nawet w rachubę nie wchodzą perły, złoto. Bo większą wartość ma zdobycie mądrości niż perły. Nie dorówna jej topas etiopski. Nawet na wagę szczerego złota nie idzie. Skąd więc bierze się mądrość? I gdzie jest miejsce rozumu? Zakryta jest przed oczyma wszystkich żyjących i zatajona przed ptactwem niebieskim. Zakryta jest mądrość Boża. Bóg zakrył swoją mądrość przed ludźmi. Nie dlatego, że taki kaprys miał. Ludzie ściągnęli na siebie to przekleństwo. O Adamie jest napisane, że Bóg dał mu mądrość i mówił, nazywaj wszystko porządkuj, tak? Wszystkie zwierzęta nazywaj. Bóg dał mu mądrość, nieograniczoną mądrość. Ale tu dał pierwszemu. Kiedy przyszedł grzech, kiedy popadli w grzech, Bóg zakrył mądrość. I już człowiek nie może do niej dojść. Nie zna człowiek drogi do mądrości. Nie ma. Nikt z ludzi nie zaprowadzi cię do mądrości. Jeśli ktoś mówi, że posiada mądrość albo zna skarbnicę mądrości w tym świecie, oczywiście jeśli to nie jest Bóg, jeśli cię do Boga nie prowadzi, to kłamie. Albo sam wierzy w coś, co nie jest prawdą. Bo człowiek nie zna, jest zakryta przed człowiekiem mądrość Boża. Jest zakryta. Kochani, dlatego wielu ludzi, powiem, dziwimy się postępowaniu ludzi, tak? Nawet wierzących nie widać w ich postępowaniu mądrości. Naprawdę, nie widać. W wielu przypadkach nie widać mądrości. Nie widać mądrości. Gonią w kółko, powiem, jak taki niesforny i taki niemądry piesek, który biega w koło i szczeka. Nie może się wyrwać, poza to koło na smyczy jest, a on cały czas biega. My mamy takiego pieska tutaj w sąsiedztwie. Jak wyjdzie, szok. Jak szczeka, jak się rzuca, jak się wyrywa. Nigdy się nie wyrwie. Lata w kółko, w tą i w tamtą, w tą i w tamtą. I tak wielu ludzi jest podobnych do tego i nie mają Bożej mądrości. Na przykład ludzie, którzy nie mogą Mam takie, mam to, wiem teraz, bo to doświadczam w rozmowie. Nie mogą się wyłączyć z prowokowania kłótni, nie mogą się zatrzymać. Chrześcijanie nie mogą się zatrzymać w prowokowaniu kłótni. Każda rzecz ich prowokuje do kłótni. Każda rzecz. Wiecie, to tak jak mówią, jak głupi do sera się śmieje. Prawda? Taki moment rozbawienia, nie? Taki moment rozbawienia i kiwnął palcem, a ten za kona ze śmiechu, prawda? Już taki rozbawiony. To jako młodzież, jako dzieciaki mieliśmy nawet coś takiego. Tak już rozjechany w tym śmiechu, że wystarczy byle co. Naprawdę kiwnięcie palcem, on się, że jakby nie wiadomo co. Ale a teraz odwróćcie to. Każdy moment, każde machnięcie palcem prowokuje ich do kłótni. W domu, w rodzinie. Nie umieją. Jak ten piesek, który dookoła biega i szczeka, jazgocze. I nie mogą się nauczyć, żeby zaniechać prostych, podstawowych rzeczy. Zaniechać złych słów. Zamknąć buzię. Nie. Przeżywa każdą kłótnię, przeżywają potężnie, płaczą, ale nie zaniechają. Następnym momentem, za godzinę, będzie dzisiaj płakać, ale za godzinę, jak przyjdzie najmniejszy, znowu powstanie kłótnia, bo nie odpuszczą. Kochani, czy oni mają mądrość? Nie, nie mają mądrości Bożej. Nie mają mądrości Bożej. Wiecie, nie spotkali tego miejsca rozumu. Gdzie jest miejsce rozumu, jest to pytanie. 20 wiersz. Skąd więc bierze się mądrość i gdzie jest miejsce rozumu? Zakryta jest przed oczyma wszystkich żyjących i zatajona przed ptactwem niebieskim. Otchłań i śmierć mówią, słyszałyśmy wieść o niej na własne uszy. Piękne słowa takie, wiecie. Otchłań i śmierć mówią, słyszałyśmy o niej. Ale one też nie wiedzą, gdzie jest. One też cię nie zaprowadzą do mądrości. Wyobraźcie sobie kogoś, kto szuka mądrości. Tak jak podróżnik, który szuka drogi na bezdrożach. Wyobraźmy sobie takie czasy średniowieczne, kiedy nie to, że samochodem jechałeś i GPS miałeś, tak? I czy dałeś 3 kilometry, czy 8, to dla ciebie nic, to tylko troszkę więcej spalonego paliwa i 3 minuty dalej. Ale idziesz w bezdrożach i kończy ci się już, powiem, czas, kończą się siły, kończą się zapasy, chcesz dotrzeć do celu. I masz rozwidlenie dróg i nie wiesz, gdzie iść. I wiesz, że jeśli pójdziesz źle, to możesz już nie dojść. I spotykasz kogoś, ktoś idzie. Och, chyba tutejszy, tak? Mieliście jakieś takie dawniej? Och, może wie. Pytacie się, a on mówi, słyszałem o tym, ale nie wiem gdzie. Oto śmierć i otchłań mówią, słyszałyśmy o mądrości, ale nie wiemy gdzie. Nawet one. Jest trzeci wiersz. Bóg wie o drodze do niej. Chwała Panu Bogu. To nie jest tak, wiecie, tak cały czas w napięciu. Wreszcie przeczytaliście szybko koniec i już wiecie, gdzie jest mądrość, ale to taka cwaniakowatość, nie mądrość. Ale nikt nie wie, ani otchłań, ani śmierć, ani ptactwo, ani człowiek nie wie. Ale Bóg wie o drodze do niej. Tylko On zna jej siedzibę. Tylko Bóg zna jej siedzibę. Pomyślcie o tym, bracia i siostry. Bóg tylko jedyny Bóg. Ani góry, ani pod górami, ani tunele, które kopią ludzie, ani morze, ani otchłań, ani śmierć nie wie i nie zna drogi. Tylko Bóg zna miejsce mądrości. Bo tylko On patrzy na krańce ziemi i widzi wszystko, co jest pod niebem. I tutaj piękne. Gdy nadawał wiatrowi wagę, wiatr nie waży, tak? Spróbowaliście zważyć wiatr? Powietrze nie waży, tak? A łamie drzewa, dachy wzrywa. Bóg nadawał wagę wiatrowi. Piękne słowa, wiecie? Piękne słowa, takie naprawdę Bóg jest tym budowniczym, tym wspaniałym twórcą i mierzył pojemność wód, tak jak się mierzy, czy to jest litr, czy to jest półtora litra w naczyniu. Bóg mierzył tak pojemność mórz i wie, ile mają. Gdy deszczowi wyznaczał prawo, deszcz ma swoje prawa, Bóg mu je wyznaczył. Popatrzcie, o stworzeniu Bożym Bóg wyznaczał deszczowi prawo, mówił, deszcz pada. I co? I wszystko, co wiemy na ten temat, tak? A deszcz ma prawa, wyznaczone prawa przez Boga. I szlak dla błyskawicy. I szlak dla błyskawicy wyznaczał Bóg. Wtedy ją widział i zgłębił mądrość. Ustalił i wypróbował. Bóg ją widział, zgłębił, ustalił i wypróbował. Bóg ją określił. Powiem, Bóg ją ujął w ramy. Tak, i rzekł do człowieka, i rzekł, chwała Bogu, że rzekł do człowieka. Ja byśmy mogli sobie tylko płakać, że nie znamy miejsca do mądrości. A Bóg rzekł do człowieka, oto bojaźń pańska, oto bojaźń pańska. Ona jest mądrością, a unikanie złego rozumem. Bracia i siostry, wiecie, ja tak ostatnio się spotkałem z takim czymś, ktoś mi powiedział, żeby nie mówić tak o grzechu. Żeby mówić więcej o łasce. Żeby nie mówić tak, nie wytykać, nie być takim nachalnym i wskazywać na grzech i przestrzegać przed grzechem. To nie jest polityczna mowa dzisiejsza, chrześcijańska. Bo kiedy mówisz o grzechu, oczywiście o naszych grzechach, to raz po prostu trochę ranisz tego chrześcijanina, który siedzi w krześle i żyje w tym grzechu. To go dotykasz, to go coś tam rusza. Może się pogniewa, może się troszkę roześli. A Bóg mówi, że ta mądrość, której nikt nie może znaleźć i nikt nie zna miejsca i drogi do niej i śmierć i otchłań, mówią, słyszałyśmy o niej, ale nie wiemy, gdzie jest. Bóg mówi, że ta mądrość między innymi polega na tym, że się unika złego. My powinniśmy mówić ciągle o tym, żeby unikać złego. Przynajmniej w równej mierze, jak mówimy, naśladuj dobrego. Mamy mówić unikaj złego. Wiecie dlaczego? Powiem więcej, jestem przekonany, że więcej musimy mówić o tym unikaj złego niż naśladuj dobrego. Ponieważ wokół nas samo zło. Wszędzie, gdzie się nie obejrzymy, gdzie się nie ruszymy, jest samo zło. I coraz bardziej ordynarne, chamskie zło. Bezczelne zło. Coraz bardziej, powiem, diabelskie, piekielne zło. Coraz większe skażenie, gdzie się nie obrócimy. Wiecie, my musimy mówić o tym, unikaj złego, bo 100 razy więcej spotkasz się ze złym niż z dobrym. Raz może w tygodniu spotkasz się z dobrym, naśladuj dobrego, ale na ten jeden raz 100 razy spotkasz się ze złym i trzeba ci powiedzieć, unikaj złego. Unikaj złego. Oto bojaźń pańska, ona jest mądrością. Bojaźń pańska. Mieć bojaźń pańską. A słowo Boże w innym miejscu jest napisane, psalmista, Salomon mówi w przypowieściach, że bojaźń pańska to unikanie złego, to jest to samo. Bojaźń pańska to jest ta sama definicja. A unikanie złego jest rozumem. Bracia i siostry, my mamy unikać po prostu złego. To jest, kiedy się mówi o świętym życiu, to ludzie zaraz sobie wyobrażają nawet, nie wiadomo, o czym to my mówimy, o tym świętym życiu, co o kółku nad głową, o czym tam jeszcze mówimy, o takim pobożu, taki bu, o takim czymś. Jak mówimy o świętym życiu, to o czym my mówimy? Żeby tak się tu nie rozejrzeć i tam się nie rozejrzeć i taką minę. Tak ci nas, powiem, robią tych, co mówią o świętości. takich świętoszków z nich chcą zrobić. To jest skuteczna broń, wiecie, bo powiedzieć o kimś świętoszek, to od razu masz go załatwionego. Na takiego tylko się z pogardą można spojrzeć. Tylko machnąć ręką i nie zastanawiać się nad tym, jak żyje i czy, dlaczego żyjesz innym życiem. Ale kiedy mówimy o świętości, to o czym mówimy? O unikaniu złego. O skutecznym unikaniu złego. Jezus nas stworzył do dobrych uczynków, tak? Jezus nas odrodził. Jesteśmy Jego dziećmi, jesteśmy Bożym stworzeniem, już też tym nowym stworzeniem. Nie tylko jako ludzie, każdy jest stworzeniem Bożym, ale my jesteśmy tym nowym stworzeniem, tym duchowym. Jesteśmy. I jesteśmy czyści, nasze imiona są zapisane. A więc mówiąc o świętości, mówimy unikaj złego, skutecznie unikaj złego. Ćwicz się w tym i bądź mądry, i bądź silny w tym, i bądź wytrwały. Unikaj złego. Unikaj, bo ono przychodzi, ono atakuje z impetem. Mariusz mówił o tej pokusie, pierwsza rzecz, która przyjdzie. To jest taki, wiecie, taki atak w samą tarczę, w sam środek. Bach, cicho, wykreś, bach, cisza. Nikt nic nie wie, spokój. To piękny strzał, w sam środek. Wiele ma za sobą wszystkie argumenty ludzkie. Tak zrobić. Wszystkie argumenty ludzkie. Wszystkie wygody ludzkie są, wszystkie moje ludzkie załatwione są. Nic nie ponoszę na tym, straty żadnej, wstydu, zakłopotania, nic. Fajnie Mariusz powiedział. Zostaje tylko właśnie, tylko Bóg i moje sumienie. Tylko Bóg i moje sumienie. A więc mamy unikać złego, bracia i siostry. Unikać. Kiedy ktoś jedzie slalom, jest tak, slalom gigant, coś takiego, taka jest, tak? Taka dyscyplina olimpijska. Do niego należy omijać wszystkie chorągiewki, nie? I ten człowiek ciągle musi omijać. Ledwo jedną ominie, to idzie na piwo. Bo ominął jedną. Nie? Nie, patrzy już na drugą, już widzi drugą, bo już przed nim druga, już musi ją ominąć, ledwo minie tą. Czeka go następna. Nie wiem, ile tam jest tych, ale ileś tam jest. Jest ich dużo. Prawda? Na taki krótki czas jazdy on musi być tak, powiem, intensywnie skupiony, tak napięty, bo cały czas wymija. On nie może się puścić i mówi, ach, teraz sobie pogonię. Umie jeździć, pokażę im jak. Nie, on ciągle musi wymijać. Bracia i siostry, my musimy ciągle unikać złego. To jest taki slalom gigant. I naprawdę tych chorągiewek, tych grzechów jest pełno. Pełno jest tych grzechów. Pełno jest tych, powiem, chorągiewek, jeśli w nią uderzysz, przewrócisz, to karne punkty. Pełno. Ja myślę, dla mężczyzn jest pełno. Nie wiem, ile dla kobiet jest, ale myślę, że dla mężczyzn jest więcej. Każda, nieprzyzwoicie ubrana kobieta, to jest taka chorągiewka, którą trzeba ominąć. Jak się zagapisz, to punkty karne, ale te duchowe. Jakże trzeba czuwać, żeby ominąć. Wiecie, świętość to omijanie grzechu. Świętość to unikanie złego. Ćwiczenie się w świętości to ćwiczenie się w unikaniu złego. I rzekł do człowieka, chwała Panu Bogu, że rzekł do nas, do człowieka, powiedział mu Bóg, zdradził mu. To nie jest tajemnica. To już nie jest tajemnica. U Boga jest mądrość. On zna drogę do mądrości. I zaczyna się to od bojaźni Bożej. Jak to opanujemy, wszystko już opanujemy. Jak uczeń opanuje alfabet, literki, popatrzcie, to jest tak mało. Ale on już wszystko opanuje. On już ułoży słowa, najpierw krótkie, ala, kot, a później długie. Mało tego słowa, on już ułoży zdania. Mało tego zdania, on już później nauczy się opracowywać, jakieś opracowania, pisać powieści. Jej, kochane, co on się nie nauczy? A zaczął od tego, że poznał, że A to A B to B. To jest początek mądrości, bojaźń pańska. Wiele się nauczymy później. Już nie, powiem, wtedy już nawet niewymierne te rzeczy, które możemy zrobić. One są naprawdę więcej i więcej, ciągle więcej i więcej i więcej i więcej. O którym ten, który nie zna alfabetu, nawet nie ma zielonego pojęcia. Co może wiedzieć takie dziecko, które nie zna alfabetu o pisaniu rozprawki? Paweł pisał ostatnio rozprawkę. Co takie dziecko może wiedzieć, taka Ola, nawet Estera? Ale jak pozna, to jej umożliwi dalej. Wiecie, jak pozna, gdyby nie poznała, mogłaby mieć nawet 30 lat i nie potrafiłaby nic, nawet podpisać się imieniem. Bojaźń pańska to jest początek mądrości. Bóg wie, kochani, i jeśli mamy tą mądrość Bożą, jeśli mamy tą mądrość Bożą, to jeszcze raz przypomnijcie sobie to, co żeśmy czytali. Nie dorówna jej złoto, ani srebro, ani diamenty. Nic jej nie dorówna. Nic nie jest w stanie ją zrównoważyć. Jest wyższa, jest potężniejsza, jest lepsza. Szukajmy Bożej mądrości i ćwiczmy się w Bożej mądrości. To jest unikanie złego. To jest takie proste. Dzisiaj w swojej kuchni, jak wrócisz, możesz nabyć dużo mądrości i wyćwiczyć się w mądrości. Unikać złego. W rozmowie ze swoimi dziećmi, w rozmowie jutro w pracy, w zachowaniu, możesz unikać złego. Jutro idąc do pracy, idąc na zakupy, możesz wiele, wiele z tej mądrości mieć. Chwała Panu Bogu, że ona jest po prostu, chociaż tak cenna, to jest dostępna. Codziennie mamy możliwość tą mądrość nabyć, tak? Kiedy unikamy złego, kiedy odwracamy oczy od grzechu, kiedy odwracamy oczy od obrzydliwości tego świata, nabywamy mądrości, zdobywamy ją. I zobaczcie, nie trzeba nigdzie jechać, ani płacić. Trzeba być czujnym i iść za Jezusem Chrystusem. Chwała Panu Bogu. Amen.